Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Paweł Błędowski. Rozpoczynamy kolejny datownik. Dzisiaj moim gościem jest pani Barbara Oratowska, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie. Dobry wieczór pani Barbaro.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Dokładnie dziś mija 78. rocznica masakry na Zamku Lubelskim, masowego mordu dokonanego na więźniach zamku w Lublinie przez Niemców 22 lipca 1944 roku. Minęło 78 lat, pani Barbaro, a nadal to się wymyka zrozumieniu, ogrom tej zbrodni.
Tak, wymyka się, dlatego my jako pracownicy Muzeum Narodowego, no główna nasza siedziba jest na zamku, ale także Muzeum Martyrologii pod Zegarem, była siedziba Gestapo, gdzie także jest muzeum.
Tak.
Co roku są organizowane uroczystości upamiętniające to wydarzenie, bo to jest nie tylko rocznica, bym powiedziała, likwidacji niemieckiego więzienia na zamku, ale także właśnie rocznica, tak jak pan powiedział, rocznica zbrodni, po prostu zbrodni popełnionej na więźniach Zamku Lubelskiego. Było to tym bardziej takie, wydaje mi się, z perspektywy czasu okrutne, że więźniowie słyszeli już zbliżający się front, słyszeli, czekali na ten czas i mieli bardzo nadzieję, że jednak doczekają wolności. No niestety stało się inaczej.
Niemcy zresztą już kilka dni wcześniej, jeżeli dobrze pamiętam, chyba już 10 lipca rozpoczęli egzekucje, takie zmasowane egzekucje więźniów Zamku Lubelskiego.
Znaczy, bym powiedziała tak, polityka okupanta niemieckiego była cały czas
stała.
Tak. Mhm. Tutaj nawet, gdy ponosili klęskę na froncie wschodnim, tutaj, gdy prawda, armia sowiecka zbliżała się na nasze tereny.
W tak szybkim tempie, prawda?
Tak, w tak szybkim tempie. Były sukcesywnie przeprowadzane aresztowania, akcje prewencyjne, były przeprowadzane brutalne przesłuchania w Gestapo pod Zegarem. Więźniowie z zamku byli przewożeni tam, wielu tam zostało zakatowanych na śmierć. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze 19 lipca więzień był doprowadzony pod zegar i tam przesłuchiwany, kiedy już ten czas, to już i musimy sobie zdawać sprawę, że i SS, i władze więzienne zdawały sobie sprawę, że to są godziny policzone, kiedy wkroczą wojska sowieckie z Wojskiem Polskim tutaj do Lublina.
A mimo tego, pani dyrektor, ten niemiecki porządek obowiązywał do ostatnich godzin okupacji Niemców w Lublinie. Czy możemy zaryzykować takie twierdzenie, że ten Zamek Lubelski jako niemieckie więzienie był jednym z najbardziej brutalnych więzień tamtego okresu?
Tak, myślę, że możemy to powiedzieć i to jest, uzasadnienie jest proste. Ponieważ ruch oporu tutaj na Lubelszczyźnie był bardzo dobrze rozwinięty i to było związane właśnie z ruchem oporu, bo to się nie wzięło znikąd. Gdyby Polacy poddali się okupantowi, restrykcjom, nie walczyli o wolność, pewnie by takich zbrodni nie było dokonywanych. Ale tutaj tyle lat, ale trzeba to przypominać, że w okupowanej Polsce powstały struktury polskiego państwa podziemnego. Był to jedyny kraj w okupowanej Europie, kiedy takie struktury powstały z rządem, z armią. To wszystko z tajnym szkolnictwem, harcerstwem. Więc to, co było tak, jak funkcjonuje jawnie państwo, tak Polacy to wszystko utajnili i bym powiedziała tak, z większym lub z mniejszym sukcesem to działało. Ale to wszystko, bym powiedziała, to zaangażowanie Polaków w walkę o wolność spowodowało takie, bym powiedziała, odwet okupanta.
Pamiętam doskonale, pani dyrektor, lekturę takiej książki Władysława Bartoszewskiego, który był także znanym warszawianistą i on opisywał to codzienne życie Warszawy i ilość osób, czy torturowanych, czy rozstrzeliwanych każdego dnia, robi po prostu porażające wrażenie. Też pamiętam taki wywiad z Normanem Davisem, który przypomniał swoim brytyjskim rodakom, że żeby zrozumieć tak naprawdę, jakie wielkie straty ponieśli Polacy, to tak jakby wyobrazić sobie, że World Trade Center upada niemal każdego dnia przez prawie 6 lat okupacji. Czy my dzisiaj, my młodzi Polacy, zdajemy sobie sprawę z tych strat? Bo one przecież były ogromne.
Myślę, że teraz, przykro mi to powiedzieć, ale chyba nie. Chyba nie. To są rzeczywiście, taka wiedza jest bardziej popularna, bym powiedziała, wśród rodzin.
Powierzchowne.
Znaczy tak, ja bym powiedziała, wiedza o stratach jest bardziej taka świadomość jest w rodzinach, kto zginął, czy dziadek, czy pradziadek, prawda? Natomiast, no ze smutkiem muszę to powiedzieć, w młodym pokoleniu ta wiedza jest bardzo powierzchowna i myślę, że to jest spowodowane też takim życiem, które życie pędzi i daje cały czas nową jakąś ofertę. I generalnie młodzi chcą tu i teraz. A może ja, może generalizuję, tak? Ja to widzę z perspektywy lat, a jestem długoletnim pracownikiem muzeum, jestem długoletnim pracownikiem, który zajmuje się losami tutaj więźniów zamku i mam kontakt codzienny, bym powiedziała, i ze zwiedzającymi, i z młodzieżą i widzę, jak ta niewiedza, i tutaj z całą świadomością to mówię, następuje.
Jak pani sądzi, pani dyrektor, dlaczego Niemcy w tak brutalny sposób wycofywali się z Lublina? Czy to po prostu leżało w ich naturze wojennej, czy chodziło o to, że oni też się bali, że oni się bali, że zostaną odkryte ślady ich gigantycznych zbrodni, mowa chociażby o obozie na Majdanku?
Tutaj mi trudno powiedzieć o naturze Niemców, natomiast z perspektywy no, mojej tej wiedzy takiego historyka, no muszę stwierdzić, że generalnie to, co mieli zaplanowane, realizowali.
I bez względu na okoliczności, tak.
Bez względu na okoliczności. I to nie było ważne, że tuż już na Rogatce Warszawskiej, prawda, wkraczają wojska i na Lubartowskiej niemalże strzelają działa. Ta egzekucja była przeprowadzona. No, przyszedł rozkaz dopiero Waltera Liszkę, który był komendantem 4 Wydziału Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa tutaj na nasz dystrykt. I generalnie wtedy dopiero Dominik, czyli komendant więzienia, zarządził ewakuację. I to było takie porażające, że do końca realizowano tą zbrodnię. Tutaj jeszcze ja może powiem, bo to jest takie też wśród więźniów panowało przekonanie na początku, że ta egzekucja jest odwetem za zamordowanie takiego bardzo sadystycznego funkcjonariusza więziennego Tanzhausa. To zamordował go po prostu więzień, bo on był sadystyczny, on lubował się w wywoływaniu więźniów na egzekucję, po czym ich wprowadzał do celi, wyprowadzał, więc tutaj takie jego zachowanie było rzeczywiście sadystyczne i młody chłopak Sławek Jurgo po prostu pracował w szpitalu i go lancetem, no mówiąc tak kolokwialnie, zadźgał. W każdym bądź razie i więźniowie, gdy przyjechał ten oddział rano po 9, to była sobota, 22 lipca, więźniowie myśleli, że to jest odwet, po prostu będzie odwet za to zabicie Tanzhausa. Ale no, dokumenty świadczą całkowicie o czym innym. To było już wcześniej przygotowywane, były listy sporządzane, było rozładowywane cały czas więzienie, tak jak pan wcześniej powiedział. Od lipca zresztą, no to mówię, to już jest maj, lipiec, cały czas są aresztowania, cały czas są egzekucje, cały czas wywożeni są więźniowie na Majdanek, nie po to, żeby osadzać tam w barakach, tylko żeby tam przeprowadzać egzekucje.
Tak,
właśnie, tak samo jak od 19 czy wcześniej jeździły tak zwane samochody, komory gazowe, gdzie wpychano więźniów i spalinami gazowano ich. Ta trasa z zamku na Majdanek starczyła, żeby zagazować więźniów. Więc tutaj no same fakty, gdy przedstawimy te fakty, no to świadczą o tym, jaka była polityka okupanta wobec narodu polskiego. I tutaj no, trzeba też powiedzieć, że Polacy nie godzili się z okupacją, zadawali też straty, no partyzantka była rozwinięta, no w ogóle to tutaj bym powiedziała, rzeczywiście ta konspiracja powodowała, że Niemcy, zresztą no właśnie na Lubelszczyźnie, powstanie zamojskie.
Tak.
To była regularna bitwa.
Często zapominane, prawda?
Właśnie, że tutaj Niemcy, gdyby nie oddziały Armii Krajowej, to ta pewnie te zbrodnie by były jeszcze bardziej masowe. To by ta kolonizacja osadnikami niemieckimi doszła do skutku. Więc mówię, rzeczywiście trzeba popatrzeć, jakie były działania, jakie były rezultaty i czy to się udało Niemcom, czy się nie udało. Rzeczywiście, no my jako Polacy nie mamy się czego wstydzić. Nasza postawa, wiadomo, wojna doprowadza, że różnie się ludzie zachowują, ale tutaj jest właśnie to, że jak popatrzymy, kto został stracony. Proszę sobie wyobrazić, że największą grupę ludzi, którzy zostali straceni 22 lipca, to były osoby w wieku...
Bardzo młode.
Z Lublina najwięcej osób z Lublina i w wieku od 20 do 30 lat. Później byli jeszcze 16-letni, 18-letni chłopcy. Więc to nie były osoby przypadkowe, to były osoby, które były związane z konspiracją bądź z jakichś akcji prewencyjnych też. No bo wiadomo, to za jakieś akty, jak to Niemcy w obwieszczeniach terroru, czyli partyzanci, gdy tam wysadzili pociąg i tak dalej, to były masowe aresztowania.
Doskonale pamiętam, pani dyrektor, opowieść mamy mojego wiele starszego kolegi, która jako dziecko była tego dnia przed Zamkiem Lubelskim. To odkrycie skali tej zbrodni przez mieszkańców było wielkim wstrząsem dla całej społeczności Lublina.
Tak, zresztą zachował się film taki dokumentalny, Tragiczne miasto Lublin.
Film amerykański czy angielski?
Tak, Pate, tej tak. firmy czołówki, tak. Ale my mamy też zdjęcia. W zbiorach Muzeum Martyrologii pod Zegarem mamy zdjęcia Hartwiga i Stanisława Magierskiego, którzy tuż po zbrodni wpadli na zamek i robili, dokumentowali tą zbrodnię. I to są oryginalne zdjęcia i to mamy w zbiorach. Natomiast także oni poszli później na Majdanek. To ja natomiast znam, no miałam zaszczyt poznać i rodzinę państwa Magierskich, to mówiono, że gdy wrócili panowie tam z Majdanka i zamku, no to wszystkie ubrania zostały spalone, bo były zawszone i że takie warunki i to był wstrząs. Zresztą też, bym powiedziała, kilka lat temu muzeum, jeszcze wtedy lubelskie, teraz jesteśmy narodowe, wydało,
tak.
właśnie, wydało wspomnienia Czesława Górniewicza. Zresztą ja teraz będę także starała się, żeby to wznowić, który nie tylko opisuje aresztowanie, bo oni z Zamościa to cała rodzina, ale właśnie te tą całą sytuację panującą na zamku, bo on miał możliwość chodzenia, bym powiedziała, po oddziałach. Bo też percepcja więźniów no była też ograniczona. Więc tutaj relacje na przykład, jak przebiegała egzekucja, wiemy, bo przeżyło 5 osób. I złożyli relacje. Jak co działo się na poszczególnych oddziałach, też złożył relację właśnie Czesław Górniewicz, bo on miał możliwość, on się opiekował końmi, zresztą jego tata był pułkownikiem, weterynarzem i tutaj uratował konia Dominika, więc on był hołbiony i mieli możliwość po prostu poruszania się w miarę swobodnego po więzieniu, więc ta percepcja była całkiem inna od takiego więźnia, który był zamknięty w celi. I zresztą nawet po tej egzekucji, prawda, bo ona trwała prawie 2 godziny, czy od po 9 gdzieś tak do 11, komendant Dominik powiedział, że oni się wycofali i strażnikom, bo strażnikami także byli Polacy tam w więzieniu na zamku, powiedział, że mogą cele otworzyć o godzinie 15. Oczywiście tylko Niemcy weszli, strażnicy polscy otworzyli cele i wtedy weszło około 1000 więźniów, w tym 300 kobiet. I generalnie jak ja się pytałam, bo jeszcze miałam też możliwość poznać świadków i więźniów, którzy wyszli wtedy z więzienia, to powiedzieli, że oni się nie rozglądali, co się działo. Oni słyszeli strzały, ale oni byli tak przerażeni, że każdy tylko się patrzył, żeby wyjść jak najszybciej z zamku i przeżyć. Dokładnie. Więc to tak bym powiedziała z tej perspektywy tych lat, ja mogę opowiedzieć z relacji.
3 dni po tej masakrze, pani dyrektor, została powołana specjalna polsko-radziecka komisja śledcza, która przede wszystkim dokonała oględzin miejsca tej niemieckiej masakry. Ale czy prawdą jest, że ponieważ tam zaobserwowano zabijanie więźniów strzałem w tył głowy, że starano się powiązać to z mordem polskich oficerów w Katyniu, żeby udowodnić, że to jednak nie Sowieci, tylko Niemcy? Było tak?
Tak, oczywiście. Zachował się taki dokument. No, muszę powiedzieć, że jako pierwsza go udostępniłam. On był znany, tylko ta sytuacja, bym powiedziała, wcześniejsza jakoś historycy bali się o tym mówić i organizując uroczystości właśnie parę lat temu ja ten dokument po prostu udostępniłam i rzeczywiście jest tam stwierdzone, że dowodem, tak jest napisane, dowodem na zbrodnię katyńską jest egzekucja przeprowadzona na Zamku Lubelskim, w więzieniu na Zamku Lubelskim przez Niemców, ponieważ to jest, oni strzelali w tył głowy. I podpisy.
Czyli
i to,
bardzo wątłe tak, są to dowody.
Tak, tak, tak. Więc to jest rzeczywiście tak, Sowieci sobie udokumentowali to i stwierdzili, że dlatego tą zbrodnię w Katyniu popełnili. Bo podobnie rozstrzeliwali właśnie no Niemcy. No, mówię tak, teraz widzimy, co się dzieje też na Ukrainie i tak, to jest porażające, że żyjemy w XXI wieku
i te obrazy wracają.
Dokładnie, dokładnie. Ja jako osoba zajmująca się tym tematem po prostu budzi we mnie to przerażenie. Nie chciałabym dożyć tych czasów, żeby tu jakieś wojska weszły, szczególnie te ze wschodu.
Pani dyrektor, jeszcze jedno pytanie na koniec naszej rozmowy. Czy ktoś z tych niemieckich bandytów poniósł karę? Czy wiemy o jakichś osądzeniach tych zbrodniarzy?
Znaczy Liszkę, tak, był osądzony, siedział w więzieniu na zamku i co było jeszcze takie porażające, bo część tam załogi z Majdanka też siedziała w więzieniu na zamku. To były sądy, tutaj w Lublinie byli też załoga z Majdanka była sądzona. I trzeba przyznać, że później to w tym więzieniu NKWD, UB siedzieli razem z zakowcami. I byli lepiej traktowani niż to podziemie, które walczyło z Niemcami.
Czyli troszkę jak z książki Kazimierza Moczarskiego, prawda? Rozmowy
dokładnie,
z katem.
Dokładnie.
Pani Barbaro, ogromnie dziękuję za poświęcony czas i za tę rozmowę. Pamiętajmy o ofiarach tej strasznej zbrodni sprzed 78 lat. Moim gościem w Datowniku była pani Barbara Oratowska, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Lublinie.
Dziękuję bardzo.